trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piąta niedziela zwykła, rok C. Z proroctwa Izajasza. Wtedy powiedziałem sobie: o ja nieszczęsny! Zostałem śmiertelnie ugodzony, bo choć jestem człowiekiem, choć nieczyste mam wargi, choć mieszkam wśród ludzi o nieczystych wargach, to swoimi oczami zobaczyłem Króla, Pana zastępów. Z psalmu 138. To Pan potężny, a czuwa nad wszystkim, co małe. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. A już po wszystkich, jakby niedojrzałemu płodowi, objawił się także mnie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy zobaczył to Szymon Piotr, przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Siostry i bracia, z tych tekstów na początku naszego spotkania, niektórzy powiedzą, że wirtualnego, ale przecież Słowo Boga przekracza czas i miejsce, a zatrzymujemy się na Słowie Bożym. Myślę, że widać już pewną myśl, która pojawiła się w mojej głowie i rzeczywiście nurtuje mnie, kiedy patrzę na tę liturgię słowa. Proroctwo Izajasza, psalm 138, fragment 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, czy 5 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Te kilka zdań stawia mnie w bezsilności, w poczuciu ogromnej kruchości wobec słowa, wobec majestatu Pana zastępów, wobec pragnień, które rodzą się w poszczególnych bohaterach dzisiejszych czytań. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy każdym z tych tekstów. Popatrzmy na ludzi, którzy spotykają się ze Słowem. Popatrzmy na spotkania ludzi ze Słowem Boga. Najpierw proroctwo Izajasza, 6 rozdział, wersety od 1 do 8. Rok śmierci króla Ozjasza, czyli 739 rok przed naszą erą. Izajasz ma wizję Boga, jest w świątyni, w niebie. Widzi dom Boży pełen chwały. Ma doświadczenie spoglądania na aniołów, o których powie, że każdy z nich ma 6 skrzydeł. To serafiny, chór anielski, który płonie ogniem miłości. Seraf to znaczy płonąć, być w ogniu. Płoną ogniem Bożej miłości, płoną Bożą chwałą, Bożą potęgą, Bożym zaangażowaniem. Cali są rozpłomienieni i mają po 6 skrzydeł. W tym tekście dzisiejszego czytania opuszczona jest druga część 2 wersetu, w której przeczytamy tylko tyle, że jedna para skrzydeł służy do zasłonięcia twarzy, druga para do okrycia nóg, a trzecia para służy do latania. Może się to wydawać dziwne albo niepotrzebne, ale Izajasz ma tutaj doświadczenie, które próbuje przekazać, mianowicie aniołowie są pełni pokory wobec Boga. Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia powie, że serafiny stały ponad Bogiem. Biblia pierwszego Kościoła ma tam zdanie: serafiny otaczały go kołem. Bez względu na to, jak wyglądała ta wizja, jak wyglądało to patrzenie Izajasza, na pewno Izajasz ma doświadczenie potęgi Bożej i ogromnej pokory aniołów, którzy są wokół Pana. Zakrywają sobie twarz, żeby nie patrzeć bezpośrednio w oblicze Boga. Nie dlatego, że im nie wolno, ale dlatego, że całą swoją istotą są skierowani ku Bogu i pragną Jego blasku, pragną Jego miłości. Zakrywają sobie twarz, bo anioł to posłaniec, bo nie trzeba widzieć swojej twarzy, kiedy patrzy się na Boga. Twarz Boga jest najbardziej istotna. Kiedy przyglądasz się Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, nie zwracasz uwagi na swoją twarz. Nie myślisz o twarzach innych ludzi, którzy są wokół ciebie. Patrzysz w oczy Jezusa. Może w Najświętszym Sakramencie, w monstrancji jest to trudne, ale kiedy spoglądasz na krzyż albo na ikonę Jezusa, z otwartymi oczami Jezusa, choćby na tę ikonę, na ten obraz, który powstał z reinterpretacji całunu turyńskiego. Oczy Jezusa. Patrzysz w nie. Żadna inna twarz już cię nie interesuje. Aniołowie całą swoją istotą pragną Boga. Nie muszą mieć swojej twarzy. Wystarczy, że mają doświadczenie spoglądania na nich oczu Bożych. Jedna para skrzydeł służy okryciu nóg. Jest to pewien eufemizm, który często spotykamy w pierwszym przymierzu, który jest synonimem pewnego poczucia wstydu, okryć sobie nogi, zasłonić sobie nogi. To znaczy rzeczywiście ukryć przed wzrokiem, czy przed czyimś wzrokiem te części ciała, które są wstydliwe. Zachować czystość w myślach i wstyd, pewne ograniczenie. Mieć to poczucie niegodności, a jednocześnie wiedzieć o tym, że łaską jest być blisko Boga. No wystarczy pomyśleć sobie, w jaki sposób idziemy na spotkanie z Bogiem. Jasne, że niektórzy z nas mają to doświadczenie, szczególnie my księża, kiedy patrzymy z tej drugiej strony ołtarza, że wydaje się, że część uczestniczących w liturgii nie wie, z kim się spotyka. Tłumacząc sobie i próbując tłumaczyć też nam albo po prostu ludziom stojącym naokoło, że przecież w obecności Boga możemy czuć się swobodnie. Jasne. Ale kiedy wchodzimy w liturgię, trzeba pomyśleć o tym też, jak wyglądam i z kim się spotykam. Chór Serafinów, ten zastęp Serafinów z 6 rozdziału Księgi Izajasza, pokazuje bardzo, bardzo wyraźnie, jak należy się zachować i że trzeba się po prostu porządnie ubrać. I jeszcze ta jedna para skrzydeł, która służy do lotu. Owszem, nieustanna gotowość niesienia Bożych pragnień, Bożych rozkazów, Bożych wyroków, płonąć taką miłością ku Bogu, by być gotowym ciągle, nieustannie do tego, by spełnić każde Boże życzenie, każde Boże pragnienie. Warto też o tym pomyśleć w kontekście właśnie swojego życia, twojej posługi, twojej służby, twojego tu i teraz. Dla braci i sióstr, dla kościoła, dla wspólnoty, dla rodziny, dla bliskich, dla współpracowników, dla tych, za których jesteś odpowiedzialny, dla tych, którzy są za ciebie odpowiedzialni. I tak dalej można by rozwijać ten temat. Jeden rzut oka Izajasza na rozpłomienionych, rozpalonych ogniem serafinów. I całkiem sporo można z tego wyciągnąć, ale właśnie patrząc na tę gotowość, na tę pokorę, na to pragnienie i słysząc jeszcze hymn, który rozbrzmiewa w naszych uszach i wypowiadany jest, śpiewany jest w czasie każdej Eucharystii, przynajmniej tej pierwszej części, zaraz po prefacji, święty, święty, święty Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. To jest taka siła głosu, że drżą futryny, że dom wypełnia się chwałą Bożą, wypełnia się dymem. Te słowa oddając chwałę Bogu, tak naprawdę wstrząsają całym niebem. To jest potęga uwielbienia. Izajasz patrząc i słysząc mówi, jestem zgubiony. Zostałem śmiertelnie ugodzony, o ja nieszczęsny. Jestem człowiekiem, mam nieczyste wargi, mieszkam wśród ludzi o nieczystych wargach. Choć jestem taki, choć mam takie środowisko życia, moje oczy widzą Króla, Pana zastępów. Sytuacja bez wyjścia, zobaczyć Boga znaczyło umrzeć. Dlatego między innymi Bóg, mimo ogromnej miłości i słabości do Mojżesza, kilkaset lat wcześniej powiedział wyraźnie, nie zobaczysz mnie, nie pokażę ci się. Choć Mojżesz bardzo to prosił. Moja obecność by cię zabiła. Bliskość Boga jest tak intensywna, ten ogień miłości jest tak potężny, że nie jesteśmy w stanie tego przeżyć. Nawet w wizji. Ale Bóg ma na to rozwiązanie. Ale Bóg daje rozwiązanie w tej sytuacji. Usłyszymy o jednym z serafinów, który trzyma w ręku rozżarzony węgiel wzięty szczypcami z ołtarza. Dotyka tym rozżarzonym, tym ogniem, dotyka ust Izajasza i mówi: oto usunie twoje nieprawości, oczyści cię z twoich grzechów. Mogę czuć się niegodny, mogę czuć się tak mały, tak niski, być w swoim przekonaniu takim prochem i takim pyłem, być przerażonym wobec potęgi Bożej, że wydaje mi się, że za chwilę umrę. A jednak Bóg znajduje sposób, Bóg oczyszcza wargi, Bóg gładzi grzech i zaprasza do tego, żeby odpowiedzieć, żeby się trochę wyrwać przed szereg. Kiedy pada to pytanie, kogo mam posłać? To zechce pójść do tego ludu. Izajasz odzywa się, oto ja, mnie poślij. To nie jest upojenie, to nie jest jakiś słomiany zapał, to szaleństwo chwili, to jest konkretne działanie Boga. Moja słabość, moja mizerność, nawet mógłbym powiedzieć moja miernota, wcale nie przeszkodzą Bogu w tym, by użyć mojego życia, by użyć mnie, by zaprosić mnie do tego, żeby głosić Ewangelię. I to nie tylko chodzi o mnie, o Grzegorza, który siedzi teraz przed mikrofonem w tę noc, ale chodzi o każdego z was, siostry i bracia. Bóg chce cię oczyścić. Bóg dotyka twoich warg swoim ogniem, tym żarem Eucharystii. Święty Efrem przepięknie będzie o tym mówił. Widzieliśmy, dotykaliśmy ognia, który płonie na ołtarzu. Widzieliśmy ten żar, doświadczyliśmy go. Wychwalamy węgiel żarzący się na ołtarzu, w cieniu którego śpiewają serafiny. Trzecia zwrotka hymnu etiopskiego, do którego muzykę napisał ojciec Jacek Gołuszka. Wychwalamy to Boże przebaczenie, ten sposób, ten ogień, ogień, który wypala w tobie i we mnie pragnienie grzechu, pragnienie zła, pożądliwość, pychę, chciwość, każdy z grzechów, w jakiejkolwiek by nie był postaci. Ten ogień, który żarzy się na ołtarzu, w jego cieniu śpiewają serafiny. Przepiękna wizja, na miarę Izajasza, wizja świętego Efrema. Wtedy jestem zdolny do tego, by głosić, by iść, by utrzymać w sobie też to przekonanie, to doświadczenie bliskości, doświadczenie miłości i miłosierdzia. Skoro mnie, człowiekowi o nieczystych wargach, o złym słowie, o mętnym i splątanym języku, mieszkającemu między ludźmi, którzy mają takie same wargi, ten sam język, też często zły, język przekleństwa, język złorzeczenia, język nienawiści, niechęci. Skoro Bóg daje nam taką łaskę, daje mi taką łaskę, dlaczego mam z tego nie skorzystać? Sporo teraz tematu mowy nienawiści. Abstrahując od wszystkich politycznych zależności i żonglowania między poszczególnymi różnymi stronami i osobami decyzyjnymi w naszym kraju, w Europie, w świecie, zupełnie nie zwracając jakby na to uwagi, Izajasz dotyka dzisiaj tego problemu. Ta wizja dotyka właśnie tego problemu. Co jest ratunkiem? Co jest remedium? Co cię uwolni od takiej mowy, od takiego języka? Węgiel, który żarzy się na ołtarzu. Ogień, który tam płonie. Miłość Boga. Doświadczasz miłości Boga? Jesteś o niej przekonany? Nie próbujesz zaprzeczać, nie próbujesz zepchnąć tej miłości gdzieś w niebyt, czy w nieświadomość, czy podświadomość, wtedy będziesz mówić słowami Bożymi. Będziesz mówić z takim ogniem, z takim zapałem. Te słowa, które będą budować, te słowa, które będą rozpalać innych do służby Bożej, do tego, by dostrzec, że jest łaska, że Bóg jest Bogiem miłości, że ty sam możesz być znakiem, któremu pewnie wielu będzie się sprzeciwiać. Ale nie ty jesteś znakiem sprzeciwu. Nie o to chodziło Symeonowi, kiedy dawał proroctwo w świątyni podczas przedstawienia Jezusa, przyniesienia przez Józefa i Maryję do świątyni, by pokazać, by przedstawić Bogu Jego Syna. Znak, któremu będą się sprzeciwiać. Możesz być takim znakiem, znakiem miłości, znakiem łaski, znakiem błogosławieństwa, znakiem pokoju. Pomyśl, ile mówisz i jakie słowa wypowiadasz. Przejdźmy dalej do kolejnego tekstu. To psalm 138. bo pewnie jeszcze wiele różnych słów mógłbym powiedzieć na temat pierwszego czytania, a przecież nie o to chodzi. Psalm 138. Usłyszymy prawie cały psalm. Zabraknie szóstego wersetu, a właśnie z tego wersu wyjąłem kilka słów na początku naszego spotkania. To Pan potężny, a czuwa nad wszystkim, co małe. Bardzo mnie ujął te kilka słów. Zatrzymały mnie bardzo mocno, bo idąc za tą wizją Izajasza, rzeczywiście możemy mieć to doświadczenie potęgi Bożej, doświadczenie kompletnej niegodności, tego, że znajdujemy się w niewłaściwym miejscu, że Bóg nie może do nas mówić, że może wszyscy inni, ale ja się nie nadaję. Nie mam wiedzy, nie mam wykształcenia, nie mam praktyki, przecież jest tylu innych i lepszych. Przecież moje słowa nie licują z godnością Boga. Tak rzadko mówię Ewangelią. I tak dalej, i tak dalej. A psalmista powie, to Pan potężny, rzeczywiście, to jest Bóg wszechmogący, to jest Pan zastępów. Wystarczy, że zacznie się uwielbienie tego Boga, a już drży cała świątynia. Kolumny, filary, futryny, drzwi. Tak potężne jest uwielbienie, bo Bóg jest godzien tak potężnego uwielbienia. I ten potężny Pan czuwa nad wszystkim, co małe. Siostry i bracia, mnie to pozostawia z otwartymi rękami w kompletnej bezradności. Bezradności, bezsilności wobec właśnie takiej miłości Boga. Boga, który pochyla się nad słabością, nad tym, co małe, co niezauważalne. Boga, któremu nic nie umknie, który będzie się pochylał i będzie kazał zebrać każdy okruch z tego chleba i każdą resztkę ryby, które rozmnoży, którymi nakarmi wielotysięczne tłumy. On zadba o to, żeby nic nie zginęło. Pochyli się nad tym, co małe. Czuwa nad wszystkim, co małe. Bóg nade mną czuwa. Wyobrażam sobie siebie samego jako dziecko, które może spać spokojnie, bo ojciec czuwa. Bo ojciec położy rękę na mojej głowie i czuwa nad moim snem. Jest gdzieś z tyłu, przygląda się i czuwa nad moim życiem, nad moją pierwszą jazdą na rowerze. Myślę, że potraficie sobie, siostry i bracia, wyobrazić właśnie tę sytuację. Pan potężny, a czuwa nad wszystkim, co małe. Taki jest nasz Bóg. I dlatego kolejny tekst da temu bardzo mocne, potężne świadectwo. Przechodzimy do Nowego Przymierza, do Nowego Testamentu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 1 do 11. Można też, i pewnie w niektórych parafiach, posłuchamy tylko krótszej wersji tego czytania. To będą wersety od 3 do 8 i werset 11. Ale tę część 8 wersu i tak usłyszymy w obydwu wersjach tego czytania. Pamiętamy tydzień temu hymn o miłości. Liturgia omija cały rozdział 14 i słuchamy o Ewangelii. Mamy sobie przypomnieć Ewangelię. Mamy sobie przypomnieć to, co jest pierwsze, to, co jest fundamentalne, najważniejsze, najbardziej istotne. Że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem. Że został pogrzebany, że zgodnie z Pismem trzeciego dnia zmartwychwstał. Że objawił się. Objawił się swoim najbliższym. Objawił się uczniom. I wreszcie na końcu, już po wszystkich, objawia się Pawłowi, jakby niedojrzałemu płodowi. W przekładzie Biblii Tysiąclecia usłyszymy mocniejsze określenie, jako poronionemu płodowi. Tekst grecki używa tutaj słowa ektroma, co można tłumaczyć jako poroniony płód, przedwcześnie urodzone dziecko. To słowo pochodzi od słowa titrosko, czyli zranić, uszkodzić albo poronić. Uszkodzony, zraniony, niedojrzały, przedwczesny, niedokończony, niemogący żyć o własnych siłach. To jest ktoś, kto wie, że nie da sobie rady, nie jest samowystarczalny. Paweł tak siebie określa, że był przedwcześnie urodzony, że był poronionym płodem, zranionym, dotkniętym, zranionym śmiertelnie. Co ciekawe, Izajasz w pierwszym czytaniu używa dokładnie tego samego stwierdzenia, tylko w języku hebrajskim. Zostałem śmiertelnie ugodzony, mówi Izajasz. Paweł mówi o sobie, jestem poronionym płodem. Nie chcę żyć sam. Nie umiem żyć sam. Nie umiem polegać tylko na sobie. Nie mam życia. Myślę, że Paweł miał w głowie też ten obraz dziecka urodzonego przedwcześnie, bez życia, które tak naprawdę nie ma żadnej nadziei. Myślę, że niektórzy z was, siostry i bracia, doświadczyli tego przerażenia i tej ogromnej bezradności, kiedy zostaliście dotknięci właśnie takim cierpieniem, takim nieszczęściem. Nie można było nic zrobić. Paweł wie, że on nie mógł nic zrobić. I wtedy pojawiły się ręce Chrystusa. Znalazł się na dłoniach Boga. Bóg wziął go w swoje ręce. Bóg objął go dłońmi i dał mu życie. Zwrócił mu życie. W internecie krążą filmy, na których widać te wzruszające momenty, kiedy lekarz ratuje życie noworodka. Robi masaż serca, przywraca życie, prowokuje do wydania tego pierwszego krzyku, do tego zachłyśnięcia się życiem, zachłyśnięcia się oddechem, bardzo bolesnego zachłyśnięcia. Ale ono jest potrzebne, żeby iść dalej, żeby żyć w tym świecie. Może masz takie doświadczenie, może masz takie przeżycie, bardzo trudne, niezwykle wymagające, może nawet traumatyczne, ale wydarzenie, które obudziło w tobie życie Boga, które zmusiło cię do wydania tego pierwszego oddechu, tego krzyku i nagle okazało się, że jesteś w rękach Boga, że nie będziesz polegać na sobie, nie będziesz próbować ustawić sobie życia według własnego pomysłu, ale zgadzasz się na wszystko, co Boże. Paweł będzie kontynuował, że jest najmniejszym z apostołów, w ogóle nie jest godny, by nosić imię apostoła, bo prześladował Kościół. Miał swój sposób, miał swoją wizję, miał swoje patrzenie i twierdził, że to jest patrzenie Boga. A jednak w 10 wersecie napisze, dzięki łasce Boga jestem, kim jestem. Jego łaska względem mnie nie okazała się, nie stała się bezowocna. Dzięki łasce Boga jestem, kim jestem. To prowokuje wdzięczność, to uruchamia nas do dziękczynienia, może właśnie do uwielbienia, do takiego uwielbienia, od którego zadrżą futryny naszych kościołów, do tak potężnych śpiewów chwały. Może i tego trzeba. Zajrzyjmy jeszcze na moment do Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. 5 rozdział. W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy z Jezusem to doświadczenie odrzucenia. Jedno z najtragiczniejszych zdań Ewangelii. On przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się. Mija trochę czasu. Jezus zaczyna mieszkać w Kafarnaum, mówi i głosi naukę z ogromnym autorytetem. Dokonuje kilku cudów, kilku znaków. Udaje się do domu Szymona, Piotra, jego brata Andrzeja. I mija jakiś czas, tak to relacjonuje święty Łukasz. Tłum gromadzi się, by słuchać Jezusa. Jezus stoi nad jeziorem, więc wchodzi do jednej łodzi, która należy do Szymona, naucza i kiedy kończy mówić, daje jeszcze jedno polecenie. Najpierw nakarmił słowem, rozrzucił słowo w tłum. Szymon tego wszystkiego słucha. I Jezus mówi, wypłyń na głębie, zarzućcie sieci na połów. Co jak co? Głosić, głosi pięknie. Mówi w niesamowity sposób. Jest wyjątkowym rabbim. Ale na rybołówstwie to się nie zna. O tej porze nikt ryb nie łowi, bo wiadomo, że nie ma szans. Ale jednak słowo Jezusa jest wypowiedziane z taką pewnością. W słowie Jezusa jest taka siła, że Szymon się na to zgadza. I od razu na jego oczach dzieje się cud. Dzieje się znak. To posłuszeństwo słowu Jezusa, przynosi bardzo konkretne, bardzo realne owoce. Ryb jest tyle, że sieci się zaczynają rwać, łodzie o mało nie toną, omal nie utonęły. Słowo Boga przekracza najśmielsze marzenia. Kiedy Jezus coś mówi, Kiedy Jezus zaczyna działać, to łaski jest tyle, że nie jesteśmy w stanie jej sobie wyobrazić, pomieścić. Nie jesteśmy w stanie jej objąć. Ona będzie ciągle przekraczać. Jej jest o wiele więcej. Boga stać na taką rozrzutność. Jest Bogiem. Nam nieraz trudno w to uwierzyć. I wtedy Piotr pada przed Jezusem na kolana. Chwyta za kolana Jezusa. I mówi: odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jest tak zdumiony, jest tak przerażony, że widzi jednocześnie doskonale, jak bardzo jest inny od Jezusa. Jak bardzo nie pasuje. W jego głowie pojawia się ta myśl, jak bardzo on tutaj nie pasuje. On się nie nadaje do bycia w towarzystwie Jezusa. Jezus nie powinien być w jego towarzystwie. Ale że Chrystus sam sobie wybiera towarzystwo, wybiera sobie takie towarzystwo jezusowe, no to zmienia kompletnie perspektywę. Piotrowi, Andrzejowi, Jakubowi, Janowi, wszystkim po kolei. To jest pomysł Jezusa. To jest jego sposób. Zaczynasz go słuchać, dzieją się wielkie rzeczy. Bóg zmienia twoje myślenie. Na tym polega nawrócenie. To zmiana myślenia. To kompletna zmiana perspektywy. To dostrzeganie tego, na co wcześniej nie zwracało się uwagi. To skupienie uwagi na wzór Jezusa, który wszystko dostrzeże, który nie chce niczego stracić, który pochyli się, ten Pan potężny pochyli się nad tym, co małe. Zadba o to, co niepozorne. Możesz się tym ucieszyć dzisiaj, siostro i bracie. Możesz błogosławić Boga i jednocześnie możesz prosić, jeśli tego jeszcze nie doświadczasz, by tak się stało. Bóg znajdzie właściwy czas. On nie boi się czekać. On wybierze najbardziej odpowiedni moment. Weźmy dzisiaj trochę z tej Bożej cierpliwości. Może trzeba paść Jezusowi do kolan. Już niekoniecznie powtarzać za Piotrem: odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym, ale oczyść mnie. Dotknij mnie tym ogniem. Rozpal mnie. Daj mi życie, tchnij we mnie życie, zwróć mi życie, twoje życie. Poprowadź mnie do spowiedzi, do konfesjonału. Daj mi doświadczenie jedności z Tobą w Eucharystii. Pozwól mi spojrzeć Tobie w oczy. Zatrzymaj mój wzrok. Sposób modlitwy, forma, treść zależy od Was. Prośmy tylko za siebie nawzajem, abyśmy wykorzystali tę liturgię, by spotkać Boga, by ucieszyć się Jego troską, Jego miłością i miłosierdziem. Błogosławmy naszego Pana. Amen.
Bogu niech będą dzięki.